Alaska produkuje nieco ponad 10 milionów ton stali rocznie, zużywając przy tym około 15 milionów ton, reszta pochodzi z importu. Choć 2019 rok przyniósł spadek do jakichś 9 milionów ton, surowej stali na świecie wyprodukowano w 2019 roku blisko 1870 milionów ton. Pod koniec 2019 nasz kraj był 19 największym producentem na świecie. Na pierwszym miejscu są Chiny, które produkują ponad połowę stali na świecie, czyli 10 razy więcej jak Japonia czy USA. Choćby nie wiem jak Chiny prężyły swoje stalowe muskuły, to i tak u nas jedynie można napotkać stalową wolę, której nazwa wywodzi się jeszcze z czasów, kiedy to planowano budowę Centralnego Okręgu Przemysłowego i stwierdzono, że ten okręg to stalowa wola narodu polskiego, wybicia się na nowoczesność. A potwierdzeniem jej nowoczesności jest chociażby fakt, że w 2020 roku blok gazowo-parowy tutejszy zapewniający 400 MW mocy elektrycznej to nie tylko niskoemisyjna inwestycja, ale przede wszystkim nowoczesna. To w końcu stalowa wola. Pozdrawiamy mieszkańców serdecznie. Józef Stalin miał stalowy charakter. Madagaskarskie pająki C. rostis darwini lepią pajęczyny pięciokrotnie silniejsze od stali. Stal można przetwarzać w nieskończoność, nie czyniąc żadnego uszczerbku na jego jakości. Planetoida Psyche jest na oku naukowców, ponieważ gdyby udało się ją jakoś ujarzmić, to mogłoby zaspokoić nasze potrzeby, jeśli chodzi o żelazo, na całe miliony lat. Przy okazji warto zaznaczyć, że na Ziemi dysponujemy wyłącznie taką ilością stali, że wystarczy jej zaledwie na jakieś 100 lat. Zatem nic dziwnego, że kraje co bardziej rozgarnięte coraz częściej kierują swój wzrok ku niebiosom. Potrzebne są wszakże nam rury, puszki do konserw, karoserie samochodowe, statki, platformy morskie, czy chociażby przez niektórych kwestionowane wiatraki w elektrowniach wiatrowych, ale nie tylko. Może niewielu sobie zdaje sprawę, ale tak naprawdę to jeśli chodzi o żelazo, to jest ono pierwiastkiem koniecznym. Bez niego nie ma mowy o organizmach żywych. Nawet rośliny go potrzebują, by proces fotosyntezy mógł przebiec bez zakłóceń. A z organizmów żywych warto wymienić nas, szczególnie tych kreatywnych, którzy potrafią niesamowite rzeczy wymyślać ze stali, jak chociażby stalowe rzepy. Zapinając dziecku buty na rzep czy poprawiając rękaw kurtki, pomyśl, że stalowy odpowiednik takiego rzepa potrafi dźwignąć aż 35 ton. Niemcy wpadli kilka lat temu na pomysł stworzenia kilkumilimetrowej grubości taśmy, które łatwo ze sobą złączyć, rozłączyć, a temperatura 900 stopni Celsjusza im nie straszna. Stal jest niczym innym jak stopem żelaza i węgla. Maksymalnie węgla może być 2,11%. Ponieważ to graniczna wartość węgla, jaka daje się rozpuścić w żelazie. Chociaż pojawiają się i inne pierwiastki, to trzeba sobie powiedzieć słowo na temat wytrzymałości stali. Im więcej węgla dajemy do żelaza, tym twardsze żelazo otrzymujemy. Jeśli chodzi o sam proces, to sobie zaraz z grubsza to przytoczymy. Wpierw do przeważnie ponad 40-metrowego zbiornika daje się rudę żelaza z dodatkami. To wszystko jest przetapiane na płynną mieszaninę, która potem jest przedmuchiwana tlenem dość gorącym, bo mającym ponad 1000 stopni Celsjusza, co daje w efekcie to, że można oddzielić od płynu drobny chociażby żużel. Następnie następuje odlewanie, po czym poddawane jest wszystko obróbce plastycznej, po której wyrabiamy wszelkiej maści pręty, rury, profile i blachy. Jednak w starożytności tworzyliśmy ze stali głównie narzędzia i broń, a epoka żelaza wyparła epokę brązu, bo łatwiej było dobrać się do złóż żelaza i łatwiejsza była obróbka. Zatem można powiedzieć, że nowa epoka obaliła starą epokę jedynie dlatego, że nasza cywilizacja postanowiła pójść po linii najmniejszego oporu. Warto zaznaczyć, że brąz lepiej nadawał się na broń czy pancerz, bo jest zdecydowanie twardszy i wytrzymalszy. Co ciekawe, nim nastąpiła era żelaza, to w epoce brązu jedynym źródłem stali były meteoryty. Legendarna jest muzułmańska stal damasceńska, która słynęła z tego, że była najtwardsza jak się tylko da, tylko że nikomu od czasów średniowiecza nie udało się tej genialnej stali damasceńskiej odtworzyć. Jeśli chodzi o największych globalnych wydobywców żelaza, to rzecz jasna, w pierwszej kolejności trzeba wymienić Chiny. Natomiast na kolejnych miejscach plasują się Australijczycy, zaraz za nimi Brazylijczycy, a potem należy wymienić Indie oraz Rosję. Jeśli chodzi natomiast o jakieś dziwne rekordy, to na pierwszym miejscu należałoby wymienić to, co się stało podczas amerykańskich testów jądrowych w latach 50. XX wieku. Otóż podczas jednej z prób stalowy właz, który powiedzmy sobie przykrywał cały eksperyment, nie wytrzymał siły wybuchu i wystrzelił z prędkością 66 km na sekundę. Przy czym trzeba od razu zaznaczyć trzy rzeczy. Raz, że właz ważył 2 tony i wystrzeliły te 2 tony z prędkością 66 km na sekundę. Dwa, że po dzisiejszy dzień nie ma po tym włazie śladu. A trzy, wiemy jedynie, że nadal gdzieś szybuje w kosmosie. Kolejną ciekawostką jest fakt, że istnieje urządzenie pomiarowe służące temu, by ustalić, na ile dana stal jest twarda. Bijak, uderzając w stal, odskakuje i skala pomiarowa ukazuje, na ile materia jest twarda. Choć niewiele ze sklerozą przyznacie, że to całe odmierzanie może się łączyć, to tym niemniej owo urządzenie pomiarowe to skleroskop i mierząc skleroskopem wyjdzie nam, że przykładowo stal hartowana niskostopowa otrzymuje na 130-stopniowej skali 100 punktów. Jeśli dobrze pamiętam, to jest kilka stalowych miejscowości na mapie świata. Jeśli chodzi o USA, to jest tą miejscowością Pittsburgh. Natomiast u naszych wschodnich sąsiadów będzie to niewątpliwie egzotycznie, czy może futurystycznie brzmiący Magnitogorsk, gdzie mają do wydobycia jeszcze ponad 3 miliony ton rudy żelaza, pomimo że już i tak dość sporo tego żelaza na światło dzienne wyciągnęli. Ta uralska miejscowość słynie przede wszystkim z trzech rzeczy. Po pierwsze, niewiele tam dzieci przychodzących na świat jest zdrowych. Po drugie, to stąd pochodzi nazwa połowa sowieckich czołgów. Po trzecie, tu od zawsze mieściły się gigantyczne złoża żelaza. Można winą obarczyć za całą sytuację ze stalą pana Henry'ego Bessemera, który w 1856 roku stworzył swoją autorską metodę pozyskiwania stali wolnej od zanieczyszczeń, dającego się łatwo formować, zatem pretensje proszę kierować do Henry'ego. Choć kto to tak właściwie ustali, bo równie dobrze całą winę można by zwalić na Harry'ego Burleya, który na potrzeby wojska odkrył, że jakby tak dodać do żelaza nieco węgla i chromu, to można otrzymać niekorodującą stal, która generalnie nadaje się do wytworzenia karabinów, co niewątpliwie nie przyczyniło się do niczego dobrego, szczególnie kiedy wiemy, że to genialne odkrycie nastąpiło na kilka lat przed wybuchem I wojny światowej. Tylko z tym to również należałoby uważać, bo przecież za odkrywców stali nierdzewnej uważają się zarówno Francuzi, jak i Szwedzi, tak Anglicy, jak i Niemcy. Wiadomo na pewno, że w 1924 roku Anglicy opatentowali gatunek 304. Jest to gatunek wyjątkowo powszechnie spotykany i z początku używano tego gatunku do wyrobu przydatnym przy posiłku sztućcom. A cała magia stali nierdzewnej polega na tym, że przede wszystkim zawiera minimum 11% chromu, co powoduje, że powierzchnia powstałego stopu rozpościera się cieniusieńka warstwa tlenku chromu, który przegania wszelkie chcące się pojawić tlenki i wodorotlenki żelaza. Wszystko pięknie pod warunkiem, że podczas procesu wytwórczego nie dostanie się choćby i śladowa ilość innych stali, które mogą powłokę przerwać i rdza jest wtedy pewna jak amen w pacierzu. Tudzież kolejna kontrowersja wokół osoby Janusza Korwina-Mikkego. Warto jeszcze sobie wtedy wspomnieć jeszcze na temat stali stosowanej przy produkcji samochodów. Nim jednak przyjrzymy się jakimś modelom, to warto zajrzeć stali głęboko w oczy, zajrzeć jej głęboko w duszę. Kiedy przyjrzymy się jej sklejonym ze sobą mikrokryształkom, to zauważymy, że mają pełno słabych punktów. A słabe punkty stanowią o tym, że stal jest słaba. Zatem inżynierowie kiedyś tam myśleli, że jeśli skonstruować samochód, to należy tej stali dać więcej. Sporo więcej, jeśli myślimy kategoriami aut osobowych, komu by się chciało dodawać 100 kg. Przecież to ani nie służy cenie, bo więcej oznacza to od razu drożej, ani nie służy świeżo upieczonemu kierowcy, który więcej będzie wtedy spalał, bo przecież cięższym autem kieruje. Jednak z czasem sprawę załatwił jeden pierwiastek. Zamiast zatem dodawać 100 kg stali, wystarczyło dodać 200 gram niobu, który wypełnia braki stali, sklejając wszystkie mikrokryształki, czyniąc stal wytrzymalszą. Zatem kierowcy powinni dziękować niobowi, dzięki któremu auto straciło na wadze. A na koniec powiemy sobie jeszcze na temat zamachów z 11 września 2001 roku, kiedy to doszło do tragicznego zamachu i spektakularnego załamania się obu wież. Pamiętam, kiedy wtedy przebywałem na terenie Centrum Kultury, kiedy to jeden z konserwatorów powierzchni płaskich, jak to mówią, wołała panią Basię, by zobaczyła, jak samolot wlatuje w budynek. Pomyślałem, całkiem nieźle w tym ośrodku kultury, skoro pracownicy mogą tak swobodnie sobie oglądać amerykańskie filmy przygodowe. Potem się okazało, że to nie był film, a że to była smutna rzeczywistość. Kiedy zawaliły się wieże, świat jakby stanął w miejscu. Natomiast wkrótce potem zaczęły się pojawiać plotki na temat podłożonych ładunków mających załamać konstrukcję obu budynków. Rzecz jasna, nie ma żadnych nagrań, które by poświadczały chociażby dźwięki detonowanych ładunków. Ale mówimy o stali, więc skupmy się na tej stali. Niewielu może wie, ale stal topi się przy temperaturze 1150 stopni Celsjusza. Natomiast garstka osób interesująca się stalą może wiedzieć, że właściwości fizyczne stali zaczynają się zmieniać, kiedy podkręcić temperaturę do 500 stopni Celsjusza. Stalowe konstrukcje budynków z World Trade Center poddane 500 stopniom Celsjusza na tyle były miękkie, aby umożliwić im załamanie. Wchodząc głębiej w szczegóły, należałoby się przyjrzeć polu magnetycznemu atomów żelaza. Owe pole poddane już 500 stopniom powoduje, że atomy zaczynają się rozjeżdżać. I szczerze mówiąc, tak naukowo to brzmi, a wystarczyłoby sobie uzmysłowić, że przecież nawet średniowieczny kowal już wiedział, że wystarczy mocno podgrzać żelazo, żeby go sobie do woli uformować. A że zaczęliśmy od stalowej woli i skończymy na stalowej woli też. Papież Jan Paweł II jest honorowym obywatelem stalowej woli i wszystko się jakoś zgadza, bo zarówno mieszkańcy, jak i papież Polak mieli i mają stalową wolę. Dzięki bardzo za obejrzenie, wysłuchanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, kciuki do góry, jak nie, to w dół, jak średnio, to w boki i rzućcie tematem na kolejny film. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was weźmie sobie taki sztuciec do ręki i sobie pomyśli, wow, ile tu chromu i żelaza. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.